Jest godzina 7:33 w studio Paweł Bobowicz i jego gość.
Jeszcze raz dzień dobry Państwu i mój gość, profesor Grzegorz Motyka, człowiek twórca fundamentalnych prac, jeśli chodzi o relacje polsko-ukraińskie w XX wieku, prac, które pewnie dla wielu osób zajmujących się sprawami wydarzeń na Wołyniu, ale nie tylko na Wołyniu, nie tylko w latach 40. obowiązkowych lektur. Historyk, osoba, która też przez lata jest zaangażowana w proces dyskusji historyków polskich, ukraińskich na temat tych tragicznych wydarzeń. Dzień dobry panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie profesorze, rozmawiamy 11 lipca, w dniu, w którym wszyscy pamiętamy o tym, czy staramy się pamiętać o tym, co wydarzyło się na Wołyniu w roku 43, ale może spróbujmy właśnie od takiej genezy historycznej tego dnia rozmowę rozpocząć. Dlaczego akurat 11 lipca? Dlaczego akurat ten dzień ma być tym dniem, w którym szczególnie wspominamy ofiary Wołynia i Galicji Wschodniej?
Ponieważ tego dnia, 11 lipca 1943 roku, na Wołyniu doszło do skoncentrowanego uderzenia ukraińskiej powstańczej armii, które objęło około 100 polskich miejscowości. Mieszkańcy tych miejscowości zostali wymordowani. To były między innymi Poryck, Pawliwka, tam gdzie w 2003 roku odbyły się uroczystości 60-lecia zbrodni wołyńskiej, ale także Kisielin i Dominopol, cała masa innych wiosek wówczas została napadnięta i to była taka największa kulminacyjna fala. Zbrodnie, napady UPA trwały jeszcze do maja 45 roku. My, mówię o historykach, możemy wskazać, że cała ta operacja depolonizacji w dokumentach samych sprawców nazywana akcją antypolską trwała dokładnie od 9 lutego 43 roku do 18 maja 1945 roku, czyli od pierwszej polskiej wsi Parośle wymordowanej na Wołyniu, tam gdzie spotkali się biskupi w sobotę, do wsi Borodyca na Lubelszczyźnie, która była ostatnią zniszczoną wioską. Dosłownie trzy dni później po zniszczeniu Borodycy, 21 maja na Lubelszczyźnie polskie i ukraińskie podziemie podpisało porozumienie o nieagresji i rozpoczęło się zawieszenie broni, które po kilku miesiącach przekształciło się w Sojusz przeciwko komunistom. W 1946 roku oddziały partyzanckie poakowskie i upolskie wspólnie opanowały Chrubieszów, walcząc z NKWD i polskim UB.
Powiedzmy jeszcze w tym kontekście historycznym może o tych terenach, gdzie doszło do tych tragicznych wydarzeń, do zbrodni na Polakach, Wołyń, Małopolska Wschodnia. Dlaczego akurat tam, na tych terenach, jak to było możliwe, że doszło do takich wielkich mordów na polskiej ludności? Jak wyglądał skład etniczny tych ziem?
Wołyń był w większości zamieszkiwany przez Ukraińców. To było ponad 60% mieszkańców. Polaków było 16%. Ukraińscy nacjonaliści spod znaku OUN i UPA wyznawali po prostu radykalny, skrajny nacjonalizm, który zakłada, że w życiu społecznym, publicznym liczy się tylko siła. Takie darwinowskie spojrzenie na rzeczywistość cechowało ich ideologię i wychodzili z założenia, że w chwili, kiedy rozpoczną powstanie, należy pozbyć się całkowicie ludności polskiej i że w ten sposób pozbywają się jednocześnie problemu politycznego, który pozwoli im wywalczyć przyszłe państwo ukraińskie. Była to operacja, można powiedzieć, tak politycznie wykalkulowana w sposób dość typowy dla różnych ruchów nacjonalistycznych w różnych częściach Europy i świata, z Bałkanami, które się nasuwają jako taka pierwsza analogia na czele.
Panie profesorze, skala ofiar, ta liczba do dzisiaj w pełni nie jest znana, ale możemy powiedzieć o pewnych szacunkach i one po prostu też mogą przerażać.
Tak, w wyniku działań UPA zginęło około 100 tysięcy Polaków w sumie na wszystkich terenach. Spośród nich około 60 tysięcy zginęło na Wołyniu. W wyniku akcji odwetowych polskiego podziemia, akcji zemsty, zginęło kilkanaście tysięcy Ukraińców, ukraińskich cywilów. To także są liczby bardzo wysokie, to są także tysiące ofiar. Tu warto zaznaczyć, bo pojawiły się niedawno badania, które mówią o 28 tysiącach polskich ofiar, tylko zwracam uwagę, że ta metodologia przyjęta przez badaczy obejmuje ofiary ukraińskie z lat 39-47 i obejmuje około 5 tysięcy ofiar ukraińskich, które padły ofiarą, według zdaniem tych badaczy, z rąk polskiej policji pomocniczej. Natomiast w tych badaniach, które ja podałem, ofiary policji pomocniczej, czy to polskiej, czy to ukraińskiej, nie są liczone, ponieważ były to formacje na służbie niemieckiej. Tak długo, jak one nie zdezerterowały i nie przeszły do partyzantki, nie są wliczane do tych szacunków, bo rozkazy do zabijania w wypadku tych formacji wydawali zawsze Niemcy.
Mamy, mówi pan o 100 tysiącach ofiar, liczba olbrzymia, ale jednak przez te lata, w których pan zajmuje się tymi kwestiami, padały różne liczby. Największa, którą pewnie można by było gdzieś jeszcze odnaleźć w źródłach, mówiła o 500 000 ofiar. Teraz bardzo często pojawia się też liczba 130 tysięcy ofiar. Na jakiej podstawie w ogóle, w jaki sposób można ustalić tę rzeczywistą liczbę i czy do tej liczby potrafimy dopisać nazwiska?
Te szacunki, o których ja mówię, około 100 tysięcy ofiar, będę się upierał, opierają się o takie wyliczenia akademickie. One wynikają z liczenia od dołu, czyli nazwisko po nazwisku, wioska po wiosce, z jednej strony, a z drugiej strony na takim próbie spojrzenia z góry poprzez badanie różnego rodzaju spisów ludności, przedwojennych, wojennych, niemieckich, sowieckich, polskich powojennych. I wychodzi po prostu mniej więcej tego typu szacunki ludnościowe wychodzą bardzo różnym badaczom. Te liczby 500 tysięcy, 150, 200 to są fantastyczne. To są liczby propagandowe środowisk kresowych, nacjonalistycznych, które używają to w celach propagandowych. W tym wypadku źle służąc tak naprawdę pamięci ofiar zbrodni. Liczba z kolei 130 tysięcy należy zestawić z tą liczbą 30 tysięcy, o której mówiłem, bo to badacze idą właśnie według podobnej metodologii badań lat 39-47 i badania każdej ofiary, jeśli ma korzenie etniczne, jeśli padła z ręki choćby przypuszczalnie tej drugiej strony. Czyli obejmuje większy okres czasu i obejmuje wszystkie formacje. Ja mówię o tym, co było, o polskich ofiarach, które padły w wyniku działań ruchu politycznego ukraińskiego, który był podziemny, ale autonomiczny i miał niepodległościowy charakter. I niepodległościowy charakter tego ruchu potwierdziło też państwo ukraińskie w 2015 roku, nadając UPA uprawnienia kombatanckie.
Różnią się też daty szacowania czy mówienia o zbrodni wołyńskiej, o zbrodniach ukraińskich nacjonalistów w ostatnim czasie, coraz częściej w polskiej literaturze czy w polskiej publicystyce. Podaje się daty 39-47. Pan wyraźnie już zarysował, że jest to rok 43, kwiecień do roku 45. Skąd się biorą te różnice?
Znowu mówimy, ja mówię o operacji antypolskiej, która była w sposób planowy prowadzona w tym czasie. Nacjonaliści podjęli decyzję o powstaniu, którego częścią będzie depolonizacja gdzieś na przełomie 42-43 roku. Natomiast te badania, o których pan mówi, to wynikają z prac tych badaczy, którzy patrzą całościowo na historię OUN i UPA, która działała w w tym okresie, w latach wojennych i powojennych. Natomiast one nie biorą pod uwagę tego na przykład, że w 1945 roku, no właśnie, polskie podziemie polakowskie podpisuje porozumienie z oddziałami UPA i obraz staje się dość mocno zaciemniony, to znaczy część polskiego podziemia nie tylko ma zawieszenie broni z łupowcami, ale wręcz sojusz przeciwko komunistom. Część podziemie nacjonalistyczne tego nie akceptuje i zdarzają się wypadki zbrodni takie jak we wsi Wierzchowiny, gdzie zamordowano 200 Ukraińców prawie. To jest powiat Krasnystaw, tam w ogóle UPA nie było, a ofiary to byli prawosławni i kilkunastu świadków Jehowy, którzy w ogóle broni, jak wiadomo, nie noszą i nie dotykają, więc to była zbrodnia już taka, nawet jak na zbrodnię przeciwko ludzkości, bym powiedział, z wykrzyknikiem dokonana przez Narodowe Siły Zbrojne, zwłaszcza, że wybito to wieś po to, żeby zerwać te porozumienie. Te lata 45-47 to jest już walka, to są już przede wszystkim wysiedlenia ludności ukraińskiej na Ukrainę, a potem w ramach akcji Wisła w 1947 roku na ziemię zachodnie odzyskane. I jeśli UPA w Polsce istnieje, to głównie dlatego, że się przeciwstawia tym wysiedleniom. Także to jest... Formacja jest oczywiście ta sama, ale te wydarzenia mają już zupełnie inny charakter. Nie można w moim przekonaniu mówić wtedy o ludobójstwie, ponieważ UPA nie prowadzi planowej depolonizacji. Zdarzają się oczywiście zbrodnie wojenne popełnione przez UPA, bo to jest coś innego. I do tych zbrodni możemy zaliczyć choćby spalenie wsi Nowosielce w grudniu 1945 roku, gdzie ginie kilkunastu Polaków, czy rozstrzelanie 60 żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza w styczniu 1946 roku w Jasielu. A w takiej malowniczej formie to każdy Polak o tej egzekucji wiedział, ponieważ to w powieści Gerharda i następnie w filmie Ogniem i Szkaleń zostało przerobione na ten taki rytualne wścinanie toporem, gdzie jeden z żołnierzy ucieka i rzeczywiście jednemu z opisów udało się zbiec z miejsca egzekucji.
Gdy też rozmawiamy o zbrodni, to nie można, o tym, co wydarzyło się na Wołyniu, nie można też zapomnieć o tym, że rozmawiamy o sytuacji, gdy Polacy i Ukraińcy nie byli gospodarzami tego terenu. Rozmawiamy o sytuacji, gdy te tereny znajdują się pod okupacją. Najpierw jest okupacja, na części tych terenów okupacja sowiecka, później już w 1943 roku okupacja niemiecka. Zaraz pewnie przejdziemy do tego pytania o kwestie różnic z Ukraińcami, o odpowiedzialności, ale jaka jest odpowiedzialność okupantów i tej sytuacji II wojny światowej na to, co się wydarzyło na Wołyniu? Czy gdyby nie było II wojny światowej, czy gdyby nie było tego rozbioru Polski w 1939 roku, doszłoby do takich zbrodni?
No to na pewno nie. To nie ulega żadnej wątpliwości, że bez kontekstu niemieckiego i sowieckiego, bez rozpoczęcia II wojny światowej w ogóle do takiej zbrodni by nie doszło. Sytuacja by wyglądała trochę tak jak w Irlandii Północnej, w Belfaście, to znaczy w Galicja Wschodnia zwłaszcza byłaby terenem takich nieustannych różnego rodzaju starć między ludnością polską i ukraińską, zamachów zapewne organizowanych przez OUN. Natomiast państwo polskie z całą pewnością było na tyle silne, że widać to było nawet we wrześniu 1939 roku, kiedy OUN próbowała organizować dywersję, że na żadne większe wystąpienie by nie pozwoliło, by one nie miały po prostu militarnie żadnych szans powodzenia. Dopiero te ramy II wojny światowej otworzyły takie możliwości. Co gorsza, zbrodnie popełniane przez Sowietów i Niemców, takie masowe, myślę tutaj o wywózkach na Syberię i z jednej strony, a z drugiej strony o zagładzie Żydów, pokazywały nacjonalistom, że ich światopogląd jest prawdziwy, no bo oni uważali, mówiłem o tym darwinistycznym spojrzeniu na świat, które zakłada, że trzeba dokonywać strasznych zbrodni na masową skalę i wtedy jest się wielkim. I oni widzieli, że ci Sowieci i Niemcy są wielcy, bo pozbywają się ogromnych mas ludzi, których uważają za niepotrzebnych, niewygodnych, za wrogów. Jak w 1942 roku znika z Wołynia 10% mieszkańców czyli a tyle stanowili Żydzi, no to jasne jest, że w środowisku nacjonalistycznym pojawiała się pokusa, dlaczego ma nie zniknąć, no 16, de facto w tym momencie już jakieś 14% Polaków i taką operację postanowili wdrożyć. Niemcy mieli obowiązek zapewnić bezpieczeństwo ludności, bo taki jest obowiązek każdego okupanta. Tego nie zrobili, częściowo dlatego, że byli za słabi, więc tutaj ta odpowiedzialność jest w sposób oczywisty złożona. I zachowywali się też bardzo różnie, to znaczy możemy wskazać wiele wypadków, gdzie zwłaszcza na Wołyniu dochodziło do wspierania polskich samoobron przez Niemców, a z drugiej strony w 1944 roku jedna z takich wsi na pograniczu Wołynia i Galicji wymordowana pod kamień, no jest wymordowana w taki sposób, że Niemcy spotykają się z oddziałem UPA, zawierają z nim pakt o nieagresji i wręcz proponują, że tutaj jest taka wieś, klasztor pod kamień, które oni uważają za bandyckie gniazdo i im nie wypada wymordować, w związku z tym może by się tak kureń Maksa Skorupskiego nim zajął tą wsią. Więc to znowu wygląda bardzo różnie w zależności od regionu, wręcz od poszczególnej wioski.
W pana opowieści fakty wydają się być bezsporne. Liczby, kontekst historyczny, kwestie etniczne. Na czym zatem polega spór historyczny z Ukrainą? Czego Ukraińcy nie potrafią zrozumieć, gdy mówimy o Wołyniu, gdy mówimy o zbrodni wołyńskiej?
To znaczy ja uważam, że polscy naukowcy wykonali swoją taką podstawową pracę i rzeczywiście stoi za nami masa przekopanych archiwów, dokumentów, zebranych świadectw przez wiele osób, żeby było jasne. Ja należę do pewnego peletonu, który się tym zajmował. Natomiast rzeczywiście po ukraińskiej stronie część naszych badań jest podważana i rzeczywiście ta dyskusja, mówię o dyskusji przed wojną, no, czasami wręcz była męcząca, bo można było mieć wątpliwości. Jej próbki państwo możecie zobaczyć chociażby w wywiadach Bohdana Chudzia, które udzielił w tej chwili. One mają całą masę różnego rodzaju półprawd, mówiąc dyplomatycznie, nieprawd. Mówi na przykład, że ta wieś Parośle to nie była wymordowana przez UPA, przez tą pierwszą setnię do Wybeszki i Korobki. Przytacza cytat, który de facto potwierdza, że to była zorganizowana akcja, ale odwraca jego znaczenie w tym wywiadzie. Co więcej, nie wspomina, oszczędza słuchaczom wiedzy o tym, że ta setnia była no kilkanaście kilometrów obok 24 godziny wcześniej, napadając na posterunek policji i nie tłumaczy, dlaczego no nie mogła przemaszerować do wsi, skoro to jest do wsi obok. No i się tak potykamy. Natomiast do takiej normalnej dyskusji historycznej w sposób oczywisty wrócimy dopiero wtedy, kiedy wojna się zakończy. Mam nadzieję, że zwycięstwem dla Ukrainy. Duża część historyków założyła mundury, broniła swojej ojczyzny albo broni. W tym obydwaj prezesi Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. To już jest fakt publiczny, ale ja wychodziłem też z założenia, że jeżeli mam rozmawiać w ogóle w tych dniach z kolegami ukraińskimi na ten temat, no to mogę rozmawiać na Ukrainie i jeśli się zgodziłem nawet na taką jedną rozmowę, no to właśnie dlatego postawiłem właśnie taki warunek, że to nie może się tak odbywać, że spotkamy się na Zoomie, ja w wygodnym fotelu będę pouczał o naszych badaniach. Właściwie wydaje się dzisiaj z czasów zupełnie innej ery, a kolega w sytuacji, gdzie rzeczywiście będzie mu zagrażało życie z powodu rosyjskich bombardowań, więc spotkaliśmy się rzeczywiście w Kijowie.
Mówi pan o ważnej rozmowie z Wołodymyrem Wiatrowiczem. To nie tylko prosty historyk, ale osoba, która w Polsce jest postrzegana jako ta, która doprowadziła do momentu, który chyba jest najważniejszy w tym wszystkim, bo w kontekście bieżącym pomiędzy Polską i Ukrainą nierozwiązaną sprawą pozostają nawet nie to, że wasze rozmowy historyków, to nie wywołuje takich emocji w debacie politycznej, ale pozostają ekshumacje, czyli brak ekshumacji, zakaz ekshumacji. Dlaczego do niego doszło i czy wierzy pan, że w ogóle ta sprawa zostanie rozwiązana, a czy bez rozwiązania tej sprawy można w ogóle dojść do jakiegokolwiek porozumienia ze stroną ukraińską?
Uważam, że sprawa ekshumacji jest sprawą gorszącą dla Polski, przede wszystkim polskiej opinii publicznej, ale także mam nadzieję przynajmniej dla części ukraińskiej opinii publicznej. Nie rozumiem i dawałem temu wyraz w swoich też wypowiedziach, może czasami zbyt emocjonalnych, ale nie rozumiem po prostu tej obstrukcji polskich i ukraińskich urzędników. Uważam, że oni się powinni spotkać, nieważne czy na szczeblu ministerstw, IPN-ów czy urzędów prezydenckich. I moja diagnoza jest taka, wynikająca z obserwacji też prac polskich i ukraińskich urzędników, że nie spotkali się, bo przepraszam za takie mocne sformułowanie, bo po prostu uznali, że to nie jest ważne, że to nie dla nich i że nie doceniają moim zdaniem wagi problemu. Jeżeli dzisiaj się tak nie zdarzy rzeczywiście, że ten zakaz zostanie zdjęty, bardzo bym chciał, żeby to się stało, no to będzie po prostu to porażka tych uroczystości 80-lecia i będę nad tym ubolewał. Jeżeli się ten zakaz zostanie zniesiony, bardzo się z tego cieszę i za zbyt emocjonalne wypowiedzi chętnie przeproszę, jeśli ktoś się poczuł urażony.
Krzysztof Skowroński.
Panie profesorze, skąd się wzięło, jest nieprzypadkowa nazwa rzeź wołyńska, bo skąd się wzięło to takie nadzwyczajne, ekstremalne okrucieństwo Ukraińców w stosunku do Polaków i dlaczego te zbrodnie dotyczyły też żon Polaków, które były ukraińskiego pochodzenia, dzieci, które są zmieszanych małżeństw. Skąd to specjalne okrucieństwo?
To jest pytanie, które się często pojawia w polskim dyskursie i ono ma, to też warto sobie uświadomić, taki, zwłaszcza w ukraińskich uszach natychmiast odbierany taki posmak, że w PRL-u mówiło się wręcz o takim rzekomym ukraińskim okrucieństwie. Odpowiedź jest prosta, ale dla wielu trudna do przyjęcia. Sprawcy tak to założyli, ponieważ jakkolwiek byśmy na to patrzyli, sprawcy wielu tego typu czystek o charakterze etnicznym dokonują ich w sposób okrutny, organizują je w sposób okrutny po to, żeby ukryć zorganizowany charakter zbrodni. I tak to już przed wojną założono, że ta czystka zostanie dokonana no właśnie takimi prymitywnymi narzędziami po to, żeby stworzyć wrażenie, że chłopi sami z siebie poszli z siekierami jak jakiś żywioł, jak jakiś tsunami i zabijali sąsiadów. A wiadomo, że tsunami się nie sądzi, że ono jest poniekąd poza dobrem i złem. Wiele osób nie może w to uwierzyć. Ale mówię to na podstawie wielu badań, także takiego jednostkowego przyglądania się tym poszczególnym wsiom, zwłaszcza w takich węzłowych miejscach jak Parośle. I proszę mi uwierzyć, że wszędzie tam, gdzie się udało ustalić sprawców, to zawsze mieliśmy do czynienia z zorganizowaną akcją, zorganizowanych oddziałów. I jeśli chłopi się tam pojawiali, to na zasadzie takiej, że chłopi niezorganizowani, bo oczywiście ci ludzie w oddziałach to byli zmobilizowani, też osoby pochodzenia chłopskiego, no to oni się pojawiali na takiej zasadzie, jak w Janowej Dolinie już w kwietniu 1943 roku, gdzie się paręset osób zbiera, jednym daje się siekiery, a drugim daje się pochodnie i rozdziela zapałki do podpalania polskich domów i oni za bardzo nie mają nawet możliwości zaprotestowania, bo brak udziału w tym napadzie będzie traktowany jako zdrada.
Chciałbym jeszcze nawiązać do tych wydarzeń, których byliśmy świadkami w niedzielę. Najpierw wspólna modlitwa, w której uczestniczyli obydwaj prezydenci Polski i Ukrainy. Później msza święta w Łódzku na Wołyniu. Wczoraj w jednym z wywiadów skrytykował pan działania prezydenta Dudy, jeśli chodzi o 80. rocznicę rzezi wołyńskiej. A jednocześnie z drugiej strony chwali pan gesty hierarchów kościelnych. A czy to nie jest tak, że to, czego byliśmy świadkami w niedzielę, to właśnie połączenie wymiaru politycznego i wymiaru religijnego. Czy ta krytyka jest uzasadniona?
Bardzo chwalę biskupów i byłem bardzo zaskoczony w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. Jestem zbudowany w ogóle postawą biskupów polskich i ukraińskich. Uważam, że to, co oni zrobili, to znaczy nie jedno spotkanie modlitewne w Łódzku, ale taka właściwie seria spotkań. Warszawa, Łódzk i pośrodku Parośle, czyli ta pierwsza wymordowana wieś, gdzie odbyła się msza polowa, to jest rzecz niezwykła, bardzo ważna. W dodatku taka, której właściwie nikt się po biskupach nie spodziewał, bo oni zawsze mogli powiedzieć, że już 10 lat temu przygotowali bardzo ważny dokument na ten temat. Nie krytykowałem także w tej wypowiedzi, o której pan redaktor mówi, gestu prezydentów w samej katedrze. To dobrze, że się spotkali i to jest dobry gest. Dobrze, że zapalili wspólne znicze. Rozumiem, że na tyle było możliwe. To może być przykre, niesatysfakcjonujące, jak powiedział jeden z doradców, poniżej oczekiwań, jak powiedział jeden z doradców prezydenta, ale to się stało i to była dobra rzecz, aczkolwiek nie przełomowa. Natomiast chodzi mi o tweet, który pojawił się po samej uroczystości. I treść tego tweetu, napisana przez prezydenta Zełenskiego, jest okej. Okay. Prezydent Zełenski napisał to, co powinien napisać. Prezydent Duda, obawiam się, że nie wie, że napisał to, wpisując się jak gdyby w ukraińską narrację o Wołyniu.
Mówi pan o pamięci dla niewinnych ofiar, rozumiem, bez skazania i różnicowania tych ofiar.
Tak, i to jest tweet dokładnie taki sam, żeby było jasne dla czytelników. Z ukraińskiej perspektywy na Wołyniu, ponieważ powątpiewa się, a wręcz neguje zorganizowany charakter, zwłaszcza na Wołyniu, operacji antypolskich, w związku z tym mówi się o tym, że wówczas na Wołyniu doszło do wzajemnych zabójstw, mordów Polaków i Ukraińców. I ten tweet mówiący o wszystkich niewinnych ofiarach mówi o tym, że Polacy i Ukraińcy byli poddani takiej samej opresji. I prezydent Zełenski w tym tweecie mówi dokładnie to samo, co prezydent Kuczma w roku 2003. I dla mnie jest to okej, bo wyraża ukraiński stan wiedzy, przekonań społecznych. Tak uważają koledzy ukraińscy. Ja mogę z tym dyskutować, ale tak jest. Ale od prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oczekiwałbym jednak świadomości, że ten tweet powinien, jego tweet powinien brzmieć troszeczkę inaczej.
Ale panie profesorze, jest wiele wystąpień prezydenta Dudy, w których wyraźnie nazywa ludobójstwo na Wołyniu, wyraźnie mówi, czego oczekuje od strony ukraińskiej. Być może też są pewne działania polityczne, których ceną mają być ekshumacje, do których przecież pan też dąży i uważa pan, że...
Ale tych sukcesów nie ma. Tych sukcesów nie ma. Ja nie widzę tych...
Zobaczymy.
Tych sukcesów nie ma. I ja powiem jeszcze, ja dlatego może powiedziałem tak emocjonalnie w tym wywiadzie, trochę się mityguje, ale wczoraj rzeczywiście każdy ma prawo do emocji. Tu się nieśmiało będę bronił. Natomiast może dlatego, że jeden z ministrów, i to już jest któryś rajd ministrów prezydenckich po mediach przy takiej okazji, przekonywał o wadze tego gestu, wadze tego wpisu i mówił o tym, jak rozumiem, również on sam osobiście ciężko pracuje, żeby przekonać Ukrainę do polskiej wrażliwości na temat Wołynia. Otóż z tego tweetu wynika, że jest odwrotnie, że prezydent Zełenski przekonał Andrzeja Dudę do ukraińskiej wrażliwości na temat Wołynia.
Panie profesorze, niestety nie możemy kontynuować tej rozmowy ze względów czasowych, ramowych radia, ale bardzo bym chciał, ale myślę, że oprócz tweeta mamy jednak to realne wydarzenie w katedrze i tu chyba się zgodzimy, że
absolutnie,
było bardzo ważne.
Absolutnie ważne i ja dlatego żałuję, że ten tweet był po prostu, lepiej, żeby go nie było.
Profesor Grzegorz Motyka, ale jeszcze Krzysztof Skowroński.
Pawle, nie przejmujmy się czasem, dzisiaj jest nadzwyczajny dzień, więc jak masz jeszcze jedno pytanie, Kuba poczeka, usiadł na parapecie.
Kuba Duszak z wiadomościami. Ja mam oczywiście do profesora milion pytań, bo tak ze sobą też dyskutujemy przez lata. To zapytam o ten kontekst współczesny jeszcze dzisiaj, który jest istotny, który też pojawia się w tej dyskusji pomiędzy Polakami i Ukraińcami. Ukraińcy dzisiaj wynieśli na ołtarze, przepraszam, że tak trywializuję w pewnym sensie, Banderę. Stał się ich bohaterem narodowym, chociaż przez wiele lat tak wcale nie było. Dzisiaj chwalą UPA i UPA stała się symbolem ich walki. Wykorzystują flagę czerwono-czarną. Można powiedzieć, że ziścił się koszmar w wielu Polaków, bo tego nie chcieliśmy, a tak się stało. Ale czy pan, osoba, która doskonale zna kontekst historyczny, ale też zna kontekst współczesny, widzi w tym antypolskość?
Ja powiem tak, w 2003 roku w kancelarii prezydenta odbywało się spotkanie. Ja wtedy powiedziałem, że należy się zastanowić, przepraszam, że tak mówię o sobie, czy chodzi nam o potępienie UPA, do którego moim zdaniem nigdy nie dojdzie, i czy też chodzi nam o to, żeby doszło do potępienia zbrodni wołyńskiej i właśnie zbudowania sieci cmentarzy, ekshumacji i tak dalej, i tak dalej. I mam wrażenie, że przez te 20 lat po stronie polskiej jest złudzenie, że my możemy Ukraińcom narzucić bohaterów. Ja się w ogóle na ten temat nie wypowiadam, szczerze mówiąc. Uważam, że nie dzisiaj, nie teraz, nie w 2015 roku, kiedy uchwalono ustawę kombatancką, ale już ponad 20 lat temu ten pociąg odjechał. To Ukraińcy sobie wybrali, uznali, że UPA jest dla nich ważna. To, co dla nas powinno być ważne, to oczekiwanie potępienia tej antypolskiej akcji UPA i zbrodni popełnionych przez UPA na Polakach. I często mamy do czynienia właśnie z takimi próbami równoważenia co najmniej działań polskiego i ukraińskiego podziemia. O tym mówiliśmy chociażby przed chwilą. Stąd takie też emocje, chociażby nawet jeśli to dotyczy jednego zdania, dla wielu osób wydawałoby się mało istotnego. Ale też podstawowa sprawa to są te ekshumacje i cmentarze. Bo mamy dzisiaj kontekst wojny, inwazji rosyjskiej, brutalnej, zbrodniczej propagandy putinowskiej, która wykorzystuje każde nasze potknięcie. Ja zgadzam się, że ten problem należy zdjąć z agendy politycznej. Pisałem też niedawno o tym, jak niewiele rzeczy trzeba, żeby udało nam się to wszystkim ponadpartyjnie, ponadpolitycznie zrobić, ale żeby to się udało, to moim zdaniem potrzebne jest są ekshumacje i zbudowanie serii cmentarzy. Tą listę cmentarzy przed laty przygotował nawet Andrzej Przewoźnik, który zginął w katastrofie smoleńskiej, były sekretarz, szef Rady Ochrony
100 pamięci. Cmentarzy na Ukrainie. Część z nich została zbudowana.
Niektóre raczej bym
nie powiedział. Jest też tak, że te zbrodnie, które były popełniane na Ukrainie, całkowicie nie są upamiętnione. To też należy oddać jakby prawdę tym osobom, które przez lata tym się zajmowały, w tym właśnie świętej pamięci Andrzejowi Przewoźnikowi.
I powiedziałbym więcej. Jest w tej chwili tak, że na Ukrainie tak jak do tej pory, często lokalne społeczności były temu niechętne, tak w tej chwili wiele sygnałów mówi o tym, że Ukraińcy na dole, chcąc się zrewanżować za te wsparcie ze strony polskiej, wręcz sami porządkują groby, sami mówią, że to jest ważne, żeby upamiętnić Polaków. Wykorzystajmy ten potencjał sympatii. Niech urzędnicy załatwią to sprawę, także po to, żeby ten ogromny potencjał sympatii z ostatnich 2 lat nie zaczął nam po prostu opadać z powodu głupiego sporu o mogiły, którego urzędnicy nie potrafią rozwiązać.
I wtedy będzie mógł powstać pomnik współpracy środowisk polakowskich z UPA w Hrubieszowie w 1946 roku?
I wtedy rzeczywiście będzie taki moment, kiedy będzie można zrobić taki pomnik, który nie będzie wtedy budził uzasadnionych emocji. Nie zostanie on odebrany jako próbę zasłonienia cierpień Polaków na Wołyniu i w Galicji.
Profesor Grzegorz Motyka był naszym gościem, historyk, twórca fundamentalnej pracy od zbrodni wołyńskiej do akcji Wisła. Nie tylko tej, najnowszą książkę, panie profesorze, też czytam niestety w formie elektronicznej, więc nie dostanę na autografu. O tym pewnie też kiedyś porozmawiam. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo. Rozmawiał Paweł Bobołowicz. Za chwilę wiadomości, jest godzina 8:07.